Życie zakonne w Polsce w XIX wieku. W charakterystyce duchowości XIX wieku wiele uwagi poświęciliśmy do tej pory na omawianie europejskich prądów i zjawisk, a także wybitnych postaci i ich dzieł. Można wobec tego odnieść wrażenie, że w tym samym czasie, w rozdartej zaborami Polsce, nie działo się nic istotnego. Tymczasem wprost przeciwnie. Ten okres pod wieloma względami był bardzo ważny dla historii Polski i życia duchowego Polaków. To, że współcześnie Kościół w Polsce jest wciąż bardzo żywotny, to w znacznym stopniu owoc tamtej epoki. Nie będę jednak omawiał tego wszystkiego, co składa się na historię Kościoła w XIX-wiecznej Polsce. Chcę natomiast skupić uwagę na sytuacji życia zakonnego w tamtym czasie, ponieważ jest to jedno z najbardziej charakterystycznych zjawisk dla polskiej duchowości okresu rozbiorowego. Wyprzedzając nieco temat, warto wspomnieć, że ogromne zasługi dla Kościoła w sferze odrodzenia zakonów w Polsce, a pośrednio do ocalenia wiary w narodzie, przyczynił się błogosławiony ojciec Honorat Koźmiński, kapucyn, który przez posługę ojcostwa duchowego w konfesjonale stworzył nowy model ukrytego, niehabitowego życia zakonnego. Nie znaczy to, że jest on pierwszym polskim zakonodawcą. Już bowiem w roku 1571 w Braniewie błogosławiona Regina Protman założyła zgromadzenie sióstr świętej Katarzyny Dziewicy i Męczennicy. W 1658 roku w Krakowie powstało zgromadzenie panien ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, zwane potocznie siostrami prezentkami. 15 lat później, w 1673 roku, błogosławiony ojciec Stanisław Papczyński w Puszczy Mariańskiej koło Skierniewic założył zgromadzenie księży Marianów, pierwszy polski zakon męski. Pamiętajmy ponadto, że od samego początku istnienia państwa polskiego, tu na naszych ziemiach, miały swoje placówki niemal wszystkie większe rodziny zakonne. Wiek XIX okazał się niezwykle dramatycznym dla życia zakonnego w Europie Zachodniej, jak również w Polsce. Szaleństwo rewolucji francuskiej, przewroty ekonomiczno-społeczne, nowe prądy umysłowe oraz walki narodowo-wyzwoleńcze nie pozostały bez wpływu na sytuację Kościoła. Nie wdając się w szczegółowe analizy przyczyn tego stanu rzeczy, wystarczy wspomnieć, że o ile we Francji i Hiszpanii przyczyną zwalczania zakonów były racje ideologiczne oraz napięcia między hierarchią kościelną a rządzącymi oraz społeczeństwem, to w Polsce w XIX wieku główną przyczyną eliminowania z życia publicznego zakonów, łącznie z ich kasatą, były działania zaborców mające na celu zniszczenie narodu. Antykościelne i antynarodowe działania skutkowały likwidowaniem klasztorów począwszy od 1773 roku, a więc od pierwszego rozbioru, aż do 1879 roku. Ponad 100 lat. W każdym z zaborów proces ten przebiegał nieco inaczej i miał różne bezpośrednie przyczyny. Efekt jednak był ten sam. Mianowicie całkowite podporządkowanie życia religijnego lub przynajmniej próba podporządkowania życia religijnego władzy świeckiej i wynaradawianie. Niszczenie zakonów w zaborze austriackim stanowił jeden z elementów józefinizmu, który, przypomnijmy, był politycznym dążeniem monarchii habsburskiej do stworzenia kościoła państwowego. Józefinizm polegał na odgórnym i drobiazgowym regulowaniu wszystkich przejawów życia religijnego wiernych, które nierzadko okazywało się działaniem chaotycznym i niedorzecznym, przynoszącym marnotrawienie przejmowanego majątku kościelnego. Ten sposób działania, zwany józefinizmem, zapoczątkowała cesarzowa Maria Teresa, a rozwinął się za panowania cesarza Józefa II, od którego wziął swoją nazwę. W zaborze austriackim kasowano głównie te klasztory, które nie prowadziły działalności społecznej w postaci szpitali, szkół czy ochronek. Na tle tego, co działo się w pozostałych dwóch zaborach, można powiedzieć, że w Galicji proces ten był najmniej dotkliwy. W zaborze pruskim i rosyjskim na przełomie XVIII i XIX wieku w likwidowaniu klasztorów kierowano się głównie chęcią zdobycia pomieszczeń dla różnych instytucji, takich jak szkoły, szpitale, magazyny wojskowe czy koszary. W wyniku takich działań na Śląsku z 56 klasztorów męskich pozostało 2, a z 13 żeńskich tylko 4. Po kampanii napoleońskiej pruski okupant upatrywał w osobach zakonnych przeciwnika politycznego w procesie zawłaszczania Wielkiego Księstwa Poznańskiego, Warmii i Pomorza. Skasowano wtedy 24 konwenty męskie i 2 żeńskie. W kolejnych dziesięcioleciach zlikwidowano dalszych 25 męskich klasztorów i 11 żeńskich. Trzecia faza kasaty w zaborze pruskim przypadła na okres po powstaniu styczniowym w ramach tak zwanego Kulturkampfu, czyli zaprogramowanej akcji wynaradowiania Polaków. Zamknięto wtedy kolejnych 9 klasztorów męskich i 40 żeńskich. W zaborze pruskim pozostawiono jedynie 2 klasztory żeńskie, Cysterek i Szarytek, dla prowadzenia szpitali. Daleko bardziej dramatyczna sytuacja była w zaborze rosyjskim, szczególnie po powstaniu styczniowym. Wystarczyło podejrzenie o współpracę z powstańcami, nie mówiąc o udowodnionych faktach, aby zamknięto klasztor. Każdy pretekst był dobry do likwidowania jednego z najtrwalszych bastionów polskości i wiary, jakim były zakony. W latach 1864-66, czyli w ciągu 2 lat, w ramach tak zwanej reformy klasztorów w zaborze rosyjskim zamknięto 155 domów zakonnych męskich i 26 żeńskich. W celu podporządkowania Kościoła katolickiego władzy zaborczej w 1866 roku wprowadzono zakaz kontaktowania się ze stolicą apostolską, a rok później władzę nad Kościołem powierzono kolegium rzymskokatolickiemu w Petersburgu. Skonfiskowano majątki kościelne i wprowadzono pensje dla duchowieństwa. Na terenie rozległego zaboru rosyjskiego pozostało jedynie 88 klasztorów, które podzielono na tak zwane etatowe i nieetatowe. Prawo do istnienia miały oczywiście klasztory etatowe, których nie mogło być więcej jak 14 zakonników. Dopiero gdy ubyło jednej osoby, na przykład wskutek śmierci, wolno było przyjąć nowego kandydata. Wyjątek uczyniono dla klasztoru Paulinów na Jasnej Górze, gdzie dano prawo do podwójnego etatu. A zatem w klasztorze tym mogło mieszkać 28 zakonników. Takich etatowych klasztorów męskich było w rezultacie 25, zaś żeńskich 10. Natomiast klasztory nieetatowe mogły istnieć do czasu powolnego, naturalnego wymarcia. Jeżeli liczba zakonników spadła w klasztorach nieetatowych poniżej 8 osób, wówczas klasztor zamykano. Do klasztorów nieetatowych nie wolno było oczywiście przyjmować nowych kandydatów. W grudniu 1864 roku takich placówek nieetatowych było 20 męskich i 7 żeńskich. Zakonnikom i zakonnicom zlikwidowanych klasztorów zaborca pozwalał wrócić do życia świeckiego albo wyjechać za granicę z prawem pobierania 150 rubli miesięcznej pensji wypłacanej przez rosyjskie misje zagraniczne. Aby przyspieszyć proces pozbywania się niewygodnej elity intelektualnej i duchowej z kraju, w pewnym okresie zwiększono tę pensję dla wyjeżdżających na stałe za granicę do 225 rubli. Jednakże z takiej możliwości w sumie skorzystało jedynie około 120 osób. Wskutek niemal całkowitej dewastacji życia zakonnego w Polsce w drugiej połowie XIX wieku cała praca duszpasterska spoczywała na duchowieństwie diecezjalnym, które restrykcyjnymi przepisami było ubezwłasnowolnione. Na przykład władza zaborcza ustanawiała biskupów i proboszczów, a wszelkie przeniesienia księdza z jednej parafii do drugiej wymagało zgody urzędników carskich. Jak wielki to był rozmiar spustoszenia w sferze instytucjonalnego życia Kościoła katolickiego w rozbiorowej Polsce, świadczy fakt, że w 1904 roku, kiedy okupacja zaborców zaczęła rozmiarów męskich z 59 zakonnikami i 8 klasztorów żeńskich z 68 siostrami. Dla porównania, 40 lat wcześniej, czyli w roku 1864, kiedy nasiliły się represje wobec zakonów, na tym samym terenie Królestwa Polskiego było 147 klasztorów męskich, liczących w sumie prawie 1700 braci oraz 20 wspólnot żeńskich, skupiających około 350 sióstr. Kiedy Jezus nad Jeziorem Tyberiackim powierzał świętemu Piotrowi władzę apostolską, jednocześnie zapewnił go, że żadne moce piekielne nie zniszczą Kościoła Świętego. I historia wiele razy zweryfikowała tę chrystusową obietnicę. Kiedy 150 lat temu, po ludzku sądząc, wydawało się, że wskutek likwidacji zakonów Kościół katolicki w Polsce całkowicie upadnie, a wiara wymrze w narodzie, Duch Święty natchnął wielu odważnych ludzi, którzy na tych zgliszczach budowali nowe formy życia zakonnego i życia duchowego.